Drogo umiłowani w naszym Panu Jezusie Chrystusie, bracia i siostry, droga młodzieży, drogie nasze dzieci, wszyscy przyjaciele drogiej prawdy Bożej. Z radością i wzruszeniem staję na tym miejscu, aby podzielić się rozważaniami ze Słowa Bożego nad tematem, który bratelstwo widzą tutaj już na ekranie, którzy organizatorzy tej konwencji życzyli sobie, aby ten werset był mottem tej konwencji i rozważań, które w pierwszej godzinie będziemy prowadzić. Chciałbym na początek, mając przywilej stanąć przed Wami, przekazać pozdrowienia i życzenia bratniej miłości od pozostałych braci i sióstr ze Zgromadzenia we Wrocławiu, którego jesteśmy uczestnikami, co z radością Wam przywożę i przekazuję. Dziękuję bardzo. Brat przewodniczący już poczynił pewien wstęp do tego tematu, z którym chciałem się bratelstwem podzielić. Przygotowania do tego tematu były tak naprawdę rozmyślaniami wiele tygodni i czytania, zastanawiania się nad tym, co z bratelstwem mógłbym się tutaj podzielić i jaka nauka wypływa z tego wersetu, z tych słów Pana Jezusa. Im dłużej się zastanawiałem nad tym uświadamiałem sobie, jak głębokie są to słowa i z powodu ograniczonego czasu nie da się wszystkiego powiedzieć. Także przyjąłem pewne założenia też w tym temacie, w tym zakresie, który bratelstwu chciałem przekazać. Jednocześnie chciałem wykorzystać pewne możliwości techniczne, które oferuje ten obiekt i ta sala, aby bratelstwu pewne rzeczy pokazać na ekranie. I moim życzeniem byłoby, żeby to było pomocą dla Was, ale nie, żeby nie przesłoniło tego, co chciałem powiedzieć i to, co chciałem czytać z tego słowa. Zachęcałbym do tego, żebyście w Waszych Bibliach śledzili pewne odnośniki, które będę pokazywał. Nie wszystkie teksty będę czytał, z uwagi też na czas. A jak prowadzimy takie wspólne rozważania, to każdy z nas ma pewne przemyślenia, pewne skojarzenia, które rodzą się w naszej głowie. Może niektóre wersety bratelstwa będę sobie przypominać. Ja pewne rzeczy będę też bratelstwu sugerował, czy pewne twierdzenia, które chcę Wam powiedzieć, będę opierał na właśnie konkretnych wersetach Słowa Bożego. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Zastanawiałem się nad tym, dlaczego organizatorzy wybrali ten tekst i co było motywacją tego, dlaczego chcieli, żebyśmy się nad nim zastanowili. Prawdopodobnie albo zastanawiają się nad tym, albo żyją takim tematem, mają pewną potrzebę i tym samym chcieli w jakiś sposób ukierunkować nasze dzisiejsze rozważania i pewną myśl nam przekazać. Bratelstwo na pewno wiedzą, że te słowa zostały wypowiedziane na Górze Błogosławieństw przez naszego Pana Jezusa Chrystusa na samym początku Jego misji, publicznej misji, kiedy rozpoczął swoje poselstwo głoszenia Królestwa Niebieskiego, spotykał się ze swoimi uczniami, powoływał nowych uczniów i zainteresował ich swoją nauką, którą przyniósł od Ojca. Miało to miejsce niedaleko Kafarnaum. Kafarnaum, które stało się jego domem po tym, jak ofiarował swoje życie Panu na służbę i tam zamieszkał. W 4 rozdziale Ewangelii Mateusza jest taka wzmianka. I to był rejon, również na podstawie słów proroka Izajasza, który pojazd jako pierwszy ujrzał tą światłość, która przyszła. To jest miejsce, gdzie Jordan wpada do Jeziora Galilejskiego. I tam niedaleko, kilka kilometrów od tego miejsca, znajduje się i Góra Błogosławieństw, na której przyjmuje się, że miało miejsce wypowiedzenie tych słów. To spotkanie Jezusa z uczniami,
I tam, gdzie Pan Jezus też zapoczątkował swoje nauczanie. I słowa, które są dzisiaj przedmiotem naszych rozważań, to jest część tego kazania na górze. Jest to według tego, jak liczymy, według kolejności szóste błogosławieństwo, które wypowiedział nasz Pan. Należy zauważyć tutaj, że kazanie naszego Pana na górze błogosławieństw jest charakterystyczne dla tego wielkiego nauczyciela, który, jak czytamy na innym miejscu, mówił tak, jak żaden inny człowiek nigdy nie przemawiał. Tak go postrzegali. Wiedzieli, że jest to człowiek, który był prorokiem, ponieważ nikt nie mógł sprostać jego mowie. Jego mowa była cudowna ze względu na swoją prostotę, na jasność, głębię, wszechstronność, docierała zarówno do intelektu, ale też do strefy uczuć człowieka. I zauważymy, że, i to szczególnie zauważalne jest w całej publicznej służbie naszego Pana, że jego metody nauczania zostały używane w taki sposób, aby utrzymać tą powagę i nie pozwolić, aby mowy przekształciły się w jakieś emocjonalne wystąpienia. Te metody wyraźnie kontrastują z wieloma modnymi obecnie dzisiaj. Zauważamy, że słowa były proste i łatwe do przyjęcia. Dzisiaj używa się pewnych technik i sposobów do tego, aby pociągnąć za sobą ludzi, aby przekazać pewne idee, zainteresować. Niestety jest to dzieło przeciwnika. Widzimy tutaj istotną różnicę w tym, w jaki sposób nauczał Pan, co również przedstawione jest tutaj w tych słowach, nad którymi będziemy się zastanawiać. Należy tutaj w tym miejscu jeszcze wskazać, kiedy czytamy o tym wydarzeniu z 5 rozdziału Ewangelii według świętego Mateusza, z góry błogosławieństw, gdzie powiedziane jest: wtedy Jezus, widząc tłumy, wstąpił na górę, a gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie i otworzywszy usta swoje, nauczał ich. Góra błogosławieństw, z której rozpościera się piękny widok na Jezioro Galilejskie, na całą Dolinę Jordanu. To na pewno budzi pewne refleksje, ale było to też takie miejsce spotkań naszego Pana z Jego uczniami. Góra to w symbolice Słowa Bożego Królestwo przede wszystkim. I to były takie miejsca, ważne wydarzenia, które działy się w życiu naszego Pana, właśnie były na górach, na różnego rodzaju górach. No myślę, że też ma swoje znaczenie. Pan Jezus, mówiąc o Królestwie, często właśnie wychodził na górę, ale wykorzystywał też jakby naturalne miejsca do tego, aby łatwiej było przemawiać do większej ilości osób. Tutaj raczej to wydarzenie miało charakter taki bardziej z mniejszą ilością osób, z jego uczniami. Nie jest powiedziane, aby tam byli jacyś przywódcy narodu, prominenci ówczesnejszego narodu, ale to byli jego wierni uczniowie, naśladowcy, którzy pozostawili wszystko, aby pójść za nim, którzy porzucili pracę zawodową, może jakieś codzienne zajęcia, perspektywy na biznes, na zarabianie pieniędzy. Porzucili dom, przyjaciół, reputację, ale w zamian za to otrzymali możliwość radosnego słuchania nauczania mistrza i przyjmowania również napomnienia. W związku z tym myślę, że to jest też wskazówka dla nas, kiedy zastanawiamy się nad znaczeniem tego w odniesieniu do nas, co to dla nas oznacza. Ta nauka Jezusa nie odnosi się do świata, ani do dzisiejszych osobistości, ani prominentów dzisiejszego chrześcijaństwa, ale jedynie do prawdziwie poświęconych, ofiarowanych, oddanych Chrystusowi, którzy również na to podobieństwo, jak Chrystus ofiarował siebie, jak uczniowie Jego podążali za Nim, jak opuścili wszystko, opuściliśmy i podążyliśmy za Mistrzem w naśladowaniu Go. Zauważymy, braterstwo, w tym tekście, na którym się dzisiaj zastanawiamy, tego szóstego błogosławieństwa, jest w naturalny sposób to zdanie podzielone jest na dwie części. Pierwsza część to jest określenie docelowej grupy ludzi, która charakteryzuje się określonym kryterium, czyli ci, którzy mają czyste serce. Druga część z kolei mówi o pewnej obietnicy, która mówi o nagrodzie dla tej określonej grupy, czyli ci będą oglądać Boga. To greckie słowo, z którego przetłumaczono błogosławieni, oznacza również szczęśliwi. Znajdziemy takie również wersety, które używają tego tłumaczenia szczęśliwi. Ten spójnik albowiem, który znajduje się po środku tego zdania, wskazuje na pewne następstwo. Wyjaśnienie, że skutkiem posiadania czystego serca będzie radość z oglądania Boga. Spróbujmy zastanowić się nad poszczególnymi elementami tego wersetu w świetle nauki Pisma Świętego, w świetle również konkordancji Stronga, żebyśmy mogli zrozumieć znaczenie tych słów. A następnie złożymy to ponownie w całość i spróbujemy wytłumaczyć, jaką naukę przekazał nam nasz Zbawiciel. Pierwszym elementem, który pojawia się w tym zdaniu, który powiedział nasz Pan, to serce. Serce, według konkordancji Stronga, przede wszystkim oznacza serce, to takie fizyczne, ale też ma takie znaczenie metaforyczne, podobnie jak i w naszej kulturze to funkcjonuje, o czym za chwilkę jeszcze braterstwu pokażę. Kiedy otworzymy korkondancję Stronga, możemy znaleźć wiele wersetów, które mówi na temat serca. Będzie mówiło też na temat pewnych uczuć i widzicie braterstwo tutaj, dobrze widać, że to oznacza również pewną myśl, albo pewną głębię, czy serdeczność. Ktoś, kto jest na przykład według serca Bożego, jak pamiętamy, było powiedziane o proroku Bożym. Nie będziemy się skupiać na znaczeniu lingwistycznym, natomiast sięganie do tego ma swoje znaczenie, bo później przekłada się na to, w jaki sposób później dokonujemy pewnych interpretacji. W naszym rozumieniu według słownika jest kilka znaczeń tego serca. Znalazłem aż 7. Ja przedstawię braterstwu te najważniejsze, wypunktowałem, pogrubiłem, które są najbardziej istotne z punktu widzenia naszego tematu, natomiast pozostałe przeczytacie na ekranie. Poza takim znaczeniem anatomicznym, które dobrze znamy, serce oznacza również współczucie, pewne pozytywne emocje czy cechy wobec innych ludzi i zwierząt. Oznacza zapał, chęć robienia czegoś jak najlepiej. Oznacza również miejsce, gdzie są czyjeś uczucia. Często serce jest synonimem miłości. I to ostatnie, które uważam za, myślę, że też najważniejsze, to jest centrum. Centrum, czyli najważniejsza część czegoś. Serce pewnego systemu, co steruje wszystkim. Myślę, że to jest takie znaczenie przenośne. Patrząc na znaczenie biblijne serca, już od samego początku Pisma Świętego znajdujemy wersety, które mówią albo dają nam wskazówkę na temat tego, czym jest serce. W tekstach Biblii przywiązywano ogromne znaczenie do symbolicznego znaczenia serca. Wierzono wręcz, że ten organ posiada duchowe, takie boskie właściwości. Nie tylko w Biblii, ale też i wtedy, w tamtych czasach starożytnych, jeszcze przed Chrystusem, tak w taki sposób różni myśliciele, filozofowie rozumowali. Ale to nie to jest naszym zainteresowaniem. Raczej interesujemy się tym, co Słowo Boże na ten temat mówi. W Biblii idea symbolicznego znaczenia serca pojawia się już w księgach mojżeszowych. Na przykład w II Księdze Mojżeszowej, w rozdziałach od 4 do 12, mówi Biblia wielokrotnie o Bogu, który, aby okazać swoją moc, uczynił serce Faraona upartym, przez co nie zezwolił na to, aby wypuścił synów izraelskich z Egiptu. gdzie jest powiedziane: i rzekł Pan do Mojżesza: idź do Faraona, ponieważ uczyniłem twardym serce jego i jego sług, abym mógł uczynić znaki swoje wśród nich, i abyś opowiadał dzieciom twoim i wnukom, co zdziałałem w Egipcie. W dalszych księgach Starego Testamentu, w księdze Przypowieści Salomona, czytamy: czujniej niż wszystkiego innego strzeż serca swego, bo z niego tryska źródło życia. W 17 rozdziale księgi Jeremiasza, 17 rozdział i 9 werset, prorok mówi tak: serce jest zdradliwsze niż wszystko inne i niepoprawne, któż je zgłębi? A w dalszej części tego proroctwa czytamy, że Bóg jest sędzią i On jest tym, który to serce bada. Gdzie powiedziane jest tak: ja Pan zgłębiam serce, wystawiam na próbę nerki, aby oddać każdemu według jego postępowania, według owocu jego uczynków. Z sercem związane było również uczucie miłości, o którym Stary Testament mówi. Możemy przytoczyć tutaj i wskazać na słowa oblubieńca z pieśni nad pieśniami. Oczarowałaś me serce, siostro ma, olubienico, oczarowałaś me serce jednym spojrzeniem twych oczu, jednym paciorkiem twych naszyjników. Znaczenie serca na przestrzeni wieków nie było jednolite i zmieniało się z czasem. Serce we wczesnej nauce i filozofii przez wielu klasyków oraz średniowiecznych filozofów, włącznie z Arystotelesem, uważane było za siedzibę myśli, woli, rozumu, ale także uczuć, często odrzucając, pomijając rolę mózgu. W tradycji żydowskiej serce, tak jak za czasów Jezusa, pozostaje do dziś ośrodkiem zarówno uczuć, jak i myśli, woli, intelektu człowieka. Rzymski lekarz Galen sądził, że siedzibą rozumu jest mózg, a serce jest siedzibą uczuć. I ten rodzaj myślenia pozostał do dzisiaj w naszej kulturze. W przeciwieństwie do kultury żydowskiej, zauważcie tą różnicę, ponieważ to, co do dzisiaj uważa kultura żydowska, to jest to, o czym mówił Pan Jezus. Ale dzisiaj w naszej kulturze, w naszym rozumieniu, rozdzielamy pewne rzeczy i sercu przypisujemy uczucia, swe emocje, natomiast rozum, intelekt i wolę raczej kojarzymy dzisiaj z głową, z mózgiem, który znajduje się w naszej głowie. Pomimo szerokiej współczesnej wiedzy naukowo-medycznej, która te wszystkie ośrodki przypisuje roli mózgu. Jest tutaj pewien paradoks, ale skupiamy się na tym, co mówił nasz Pan i to, co również pewne swoje korzenie miało i w Starym Testamencie, kiedy czytaliśmy w tych tekstach, i to przekładało się w bezpośredni sposób na to, o czym mówił nasz Pan. Kolejnym elementem, który pojawia się w naszym wersecie, to jest czystość. Myślę, że też dosyć istotnym z punktu widzenia naszego chrześcijańskiego życia. Czystość w tym przypadku to słowo kataros, wolny od zmazy, nieskalany, prawdziwy, poprawny. I jak zauważycie, braterstwo, kiedy starałem się porównać różne wersety, które mówią na temat czystości w Nowym Testamencie, nie tylko związane z sercem, to tych wersetów jest naprawdę, naprawdę dużo. Chciałbym, żebyśmy zobaczyli niektóre wystąpienia i związki frazeologiczne z przymiotnikiem czysty, czyli z tego greckiego słowa kataros. Czyste serce, które jest przedmiotem naszych dzisiejszych rozważań, znajdziemy również czyste prześcieradło, czy czystą szatę. Znajdziemy mowę o czystym sumieniu, o czystej wodzie, o czystym złocie, które zostało oczyszczone, o czystym szkle i o czystym człowieku. Myślę, że też jeden z ważnych wersetów, który będzie towarzyszył nam w dzisiejszej lekcji, które jest ściśle związane z tym, o czym dzisiaj mówimy. Wy jesteście czyści dla słowa, które wam głosiłem. Czyli Ewangelia Jana, 15 rozdział i 3 werset. A więc Nowy Testament i nauka naszego Zbawiciela, a także nauka apostolska bardzo dużo mówi na temat czystości. I jak zaczniemy się nad tym zastanawiać i pomyślimy o tym, co Pan Bóg nam przekazał na temat czystości, co przekazał za pośrednictwem proroków do narodu izraelskiego poprzez Mojżesza na temat czystości, to jedną z istotnych takich przesłanek czy nauk, które wynikały z zakonu, to była czystość. Nie tylko ta czystość taka rytualna, ale też czystość taka codzienna, praktyczna, higieniczna. I Pan Bóg dał pewne przepisy, pewne procedury, które należało przestrzegać. Pan Bóg chciał nauczyć swój naród, aby mogli żyć w czystości i aby możliwie przybliżyć się do Niego poprzez właśnie takie oczyszczenie, aby przybliżyć się do Niego, do społeczności. Zastanawiając się nad tą czystością, zastanawiałem się nad pewną taką prawidłowością. Kiedy człowiek czysty albo jakaś rzecz czysta dotyka się rzeczy albo człowieka nieczystego, to czy to nieczyste staje się samoistnie czyste przez tylko dotykanie? Raczej nie. Zdecydowanie nie. Zauważycie tutaj pewną różnicę, że jeżeli jest coś nieczystego i dotknie się czystego, to nie staje się czyste. To, co było czyste, staje się nieczyste, zanieczyszcza się. To działa w jedną stronę. Żeby coś mogło stać się czyste, trzeba wynałożyć pewien wysiłek. I to chciałbym bratestwu powiedzieć, bo to jest też nauka Boża. Wszystko to, co jest czyste, można łatwo, albo świadomie, albo nawet nieświadomie zanieczyścić poprzez dotknięcie lub fizyczny kontakt. Ale w drugą stronę to tak nie działa. Możemy dać taki przykład, jak pójdziemy w czystym ubraniu gdzieś w pole pracować albo do garażu majstrować przy samochodzie, to sprzęty, z którymi się będziemy dotykać, czy przedmioty, nie staną się czyste od naszego czystego ubrania, ale wręcz przeciwnie, to raczej ubranie będzie nosiło na sobie brud z miejsc, które dotykaliśmy. A więc, aby coś oczyścić, potrzebne są specjalne zabiegi, specjalne staranie, procedura oczyszczenia, która niejednokrotnie zależała od rodzaju nieczystości, wymagała wysiłku, wyrzeczeń, a nawet ofiary. Te prawidła działają niemal w każdym aspekcie otaczającym nasz świecie, ale również znajdują swoje istotne potwierdzenie w Słowie Bożym. Jak zobaczymy, będą miały istotne znaczenie, kiedy mówimy i zastanawiamy się nad czystym sercem. Bóg dał narodowi izraelskiemu za pośrednictwem Mojżesza różne doskonałe rozporządzenia dotyczące z jednej strony źródeł nieczystości, bo były wymienione, co powoduje nieczystość, ale z drugiej strony, jeżeli ktoś się zanieczyścił, pokazane było, w jaki sposób należało się oczyszczać. Przytoczymy kilka przykładów z trzeciej Księgi Mojżeszowej, 11 rozdział, 32 werset. Wszystko, na co spadnie którekolwiek z nich, gdy są nieżywe, będzie nieczyste. Mowa o zwierzętach, ale dalej czytamy. Każdy przedmiot drewniany lub szata lub skóra lub worek, każdy przedmiot, którym wykonuje się jakąś pracę, należy włożyć do wody i będzie nieczysty do wieczora, a potem będzie czysty. Zobaczcie, bratystwo, jak to koresponduje z tym prostym, codziennym przykładem, który podałem chwilkę wcześniej. Nawet w zakonie było. Te wszystkie sprzęty, szaty, którymi wykonywało się pracę w polu, one stawały się nieczyste. Należało je oczyścić wodą i pozostawały nieczyste aż do wieczora, czyli według żydowskiej rachuby czasu do końca dnia. Inny werset. Trzecia Księga Mojżeszowa, 5 rozdział, 2 werset. Jeśli ktoś dotknie się czegoś nieczystego, czy to padliny dzikiego zwierzęcia nieczystego, albo padliny domowego zwierzęcia nieczystego, albo padliny płaza nieczystego, nie wiedząc o tym, ale tak, że stał się nieczystym, ściągnął na siebie winę. Zobaczcie, braterstwo, jest tutaj pewien element nieświadomości. Nieświadomość nie zwalniała z tego, że ktoś był niewinny, że ktoś nie zanieczyścił się. Najczęściej było tak, że w codziennych przypadkach trzeba było się umyć w wodzie, wyprać swoje szaty i pozostawało się nieczystym do wieczora. Tak jak było przypadek kobiety, która miała krwawy upław i dotykała się pewnych sprzętów czy pewnych przedmiotów w III Księdze Mojżeszowej w 15 rozdziale i przeczytam tylko 21 werset. Każdy, kto się dotknie jej łoża, wypierze swoje szaty i obmyje wodą i będzie nieczysty do wieczora. Zauważycie tutaj, że istotnym czynnikiem, nie czytałem wszystkich przypadków, nie czytałem przypadków, które mówiły o tym, że należało złożyć pewną ofiarę, ale jednym z takich najczęstszych przypadków codziennych to było to, że należało się obmyć wodą. To myślę też ma istotne odniesienie do naszego dzisiejszego tematu związanego z czystym sercem. I to, co chciałbym dzisiaj tutaj wskazać, braterstwo, że stan czystego serca, do którego powinniśmy dążyć, czy stan czystości jest pewnym procesem, do którego dążymy. I abyśmy to serce mieli. Jeżeli osiągniemy coś czystego, jeżeli coś wypierzemy, tak jak robimy to niemal na co dzień, to nie sztuka jest raz to wyprać. Sztuka jest to utrzymać w czystości, żeby nie stykało się z rzeczami nieczystymi. I tak życie nasze wygląda w ten sposób, że jednak stykamy się w różnych naszych życiowych sytuacjach z pewnymi nieczystościami, które powodują, że nasze serce zaczyna nie być czyste. Musimy coś z tym robić. Za chwilkę o tym powiedziemy. Przejdziemy do czystego serca. Z czym się nam kojarzy czyste serce, braterstwo? To serce, o którym czytaliśmy na kartach Starego Testamentu i jeszcze zaraz sięgniemy do tego, do tej nauki, którą Zbawiciel nie wymyślił, tylko jego nauka była zakorzeniona poprzez to, w tym, co powiedział Pan Bóg przez Mojżesza, ale też przez innych swoich proroków. Nasz Pan, jako doskonały człowiek, jest takim wzorem doskonałym, czystego serca, które Pan Bóg nam przedstawił do naśladowania. Zastanawiając się nad tym tematem, braterstwo, na myśl przyszły mi takie sytuacje, w których Pan Jezus zapraszał dzieci, kiedy przychodziły dzieci do Niego. Pamiętacie na pewno te słowa, mówi do swoich uczniów, którzy byli zdumieni tymi słowami. Jeśli się nie staniecie jak te dzieci, nie wejdziecie do królestwa. Takie małe dzieci, które jeszcze nie są skażone może tymi dorosłymi różnymi sprawami, pewnymi złymi uczuciami, one mogą być pewnym przykładem naszego, dla nas czystego serca. W tym miejscu chciałbym zwrócić naszą uwagę na słowa Jezusa z nieco późniejszych wersetów z Ewangelii według świętego Mateusza, 5 rozdział i 18 werset, gdzie mówi: bo zaprawdę powiadam wam, dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie zakonu, aż się to wszystko stanie. Chociaż może, kiedy zastanawiamy się nad słowami z tego kazania z Góry Błogosławieństw, przeważnie nie patrzymy przez pryzmat proroctw i pewnych zapisów starotestamentowych, chciałbym zwrócić właśnie waszą uwagę i wskazać na to, że Pan Jezus nie mówi o rzeczy nowej, ale tak wielokrotnie to czynił, przytacza słowa i myśli przekazane przed wiekami przez usta proroków, które dzisiaj czytając możemy powiązać je ze słowami tych błogosławieństw. Nauczanie Jezusa zawiera w sobie piękne prorocze wizje przekazane przez słowa psalmisty. Chciałbym przytoczyć zapis psalmu 24, wersety od 3 do 6. Któż może wstąpić na górę Pana i kto stanie na Jego świętym miejscu? Kto ma czyste dłonie i niewinne serce? Kto nie ma Kto nie skłania duszy swej ku próżności i nie przysięga obłudnie, ten dostąpi błogosławieństwa od Pana i sprawiedliwości od Boga, Zbawiciela swego. Takie jest pokolenie tych, co Go szukają, tych, którzy szukają oblicza Twego Boże, Jakuba Sela. To jest piękny, jeden z pięknych zapisów, gdzie psalmista mówi o pewnym niewinnym, powiemy czystym stanie serca, który Panu Bogu się podoba. Ci z takim stanem serca dostąpią błogosławieństwa i sprawiedliwości od Boga. I to są ci, którzy poszukują oglądania oblicza Bożego, co również koresponduje z naszym dzisiejszym tematem. Na innym miejscu prorok Dawid, mając potrzebę głębokiej pokuty, przebaczenia grzechu, mówi o potrzebie obmycia, oczyszczenia hizopem oraz o takim wewnętrznym pragnieniu, aby Pan Bóg stworzył w nim czyste serce, takie, którym Pan Bóg by nie wzgardził. Psalm 51, przeczytam tylko wybrane wersety, werset 9, 12 i 19. Pokrop mnie hizopem, a będę oczyszczony. Obmyj mnie, a ponad śnieg bielszy się stanę. Werset 12. Serce czyste stwórz we mnie, o Boże, a ducha prawego odnów we mnie. Ofiarą Bogu, 19 werset. Ofiarą Bogu miłą jest duch skruszony, sercem skruszonym i zgnębionym nie wzgardzisz, Boże. Jeszcze inny psalm, psalm 73, mówi o tym, w jaki sposób, jaki Pan Bóg ma stosunek do takich jednostek, którzy mają czyste serce. Psalm 73, werset 1. Psalm Asafowy. Zaiste dobry jest Bóg dla tego, kto prawy, dla tych, którzy są czystego serca. Werset 13. Czy więc na próżno w czystości zachowywałem serce moje i w niewinności obywałem ręce moje? I wersety od 24. Prowadzisz mnie według rady swojej, a potem przyjmiesz mnie do chwały. Kogoż innego mam w niebie, jeśli nie Ciebie? I na ziemi w nikim innym nie mam upodobania. Chociaż ciało i serce moje zamiera, to jednak Bóg jest opoką serca mego i działem moim na wieki. Bo oto ci, którzy oddalają się od Ciebie, zginą. Wytracasz wszystkich, którzy nie dochowują wierności. Lecz moim szczęściem być blisko Boga, pokładam w Panu Bogu nadzieję moją, aby opowiadać o wszystkich swoich dziełach. Jakżeż piękne słowa psalmisty, mówiącym o tym pożądanym przez Boga czystym sercu i konsekwencji, które z tego wynika, pewnym błogosławieństwie, pewnym szczęściu i radości, która z tego wynika. Bo stan czystego serca to taki, który Panu Bogu się podoba, który jest miły Bogu. Tacy ludzie mają społeczność z Bogiem. On ich prowadzi, wskazuje drogę, a u kresu ich życia przyjmuje do swojej chwały. Jakże to chwalebna nadzieja. I zwróćmy uwagę, jakże to ściśle związane jest z tym, co mówi nasz Zbawiciel na Górze Błogosławieństw. Mówiąc i zastanawiając się na temat czystego serca, posłużę się komentarzem Manny, który przypada na dzień 29 czerwca, więc za kilka dni. Myśl, która tam jest zawarta, werset, który jest dokładnie tym samym wersetem, który jest dzisiaj naszym mottem, i tam autor tego komentarza mówi tak. Czym jest to nasze czyste serce? Myśl zawarta w wyrażeniu czystość serca nie oznacza doskonałości w postępowaniu, w słowach lub myślach, lecz doskonałość intencji względem tego wszystkiego. Naszym pragnieniem i staraniem musi być doskonałość w myślach, w słowach i czynach. Wzór, jaki mamy przed sobą, do którego skłaniać się musi nasza wola i nasze serce, jest boskim wzorem. Tutaj cytat. Bądźcież wy tedy doskonałymi, jako i Ojciec wasz jest, który jest w niebiesie, doskonały jest. Ewangelia Mateusza, 5 rozdział, 48 werset. Bóg nie wystawił wzoru niższego od absolutnej doskonałości, lecz On zapewnił nam łaskę, miłosierdzie i pokój przez Chrystusa, jeśli postępować będziemy Jego śladami. I taka czystość serca jest jednym z najistotniejszych stopni wąskiej drogi. Myślę, że bardzo zwięzły i dobitny komentarz i tłumaczenie tego, czym jest dla nowego stworzenia czyste serce. Jezus, mówiąc na temat czystego serca, odnosi się do siedliska uczuć, emocji, rozumu, intelektu, woli człowieka. Zupełnie tym samym przeciwstawia się kultowi piękności, który jest kultem próżności, a jakże dzisiaj popularny w naszych czasach. Osobista piękność nie wyraża wartości człowieka, podobnie jak zewnętrzne bogactwo nie wyraża wartości człowieka lub wrodzone talenty. Należy ona do cech zewnętrznych, które są przemijające, które są niewiele warte z punktu widzenia Bożego, ale to, co jest warte i wartościowe dla Boga, to są trwałe walory, które wypływają z wiary. A wiara wypływa z serca. Wiara wypływa z serca. Bo jak mówi też apostoł święty Paweł w liście do Rzymian, w rozdziale 10, odnośnie z czego wypływa wiara, werset 10, to mówi tak: albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Sercem wierzy się, to z serca wypływa ta wiara. Przy tym rozważaniu nie sposób też pominąć jednego wersetu ze Starego Testamentu, pewnej ważnej wskazówki i nauki z historii. Pamiętacie, kiedy prorok wybierał pomazańca na króla, króla Dawida wybrał, gdzie Pan Bóg dał istotną wskazówkę i powiedział do proroka Samuela następujące słowa, a zanotowane są w pierwszej księdze Samuelowej, w rozdziale 16, wersecie 7. Ale Pan rzekł do Samuela: nie patrz na jego wygląd i na jego wysoki wzrost, nie uważam go za godnego, albowiem Bóg nie patrzy na to, na co patrzy człowiek. Człowiek patrzy na to, co jest przed oczyma, ale Pan patrzy na serce. Tutaj wyraźnie Pan Bóg określił się. No, mówi: nie, ja nie patrzę na to, co jest zewnętrzne, to, co jest przemijające, ale patrzę na ten klejnot, który jest w sercu. Mówiliśmy, braterstwo, na temat czystości. Powiedzieliśmy na temat czystości serca. Powiedzieliśmy też na temat potrzeby pewnych zabiegów o tą czystość serca, że musimy mieć pewne staranie o to, ponieważ znajdujemy się w różnych sytuacjach, w których niestety dochodzi do pewnego skażenia czy zanieczyszczenia naszego serca. Analogicznie do tego, w jaki sposób dochodzi do zanieczyszczenia ludzi czy przedmiotów, o czym czytaliśmy również i z zakonu mojżeszowego, podobnie dzieje się z naszym sercem. W naszej codzienności nie brakuje takich sytuacji. Pomyślmy, każdy z nas. Takie sytuacje, które w jakiś sposób mogą czy powodują skażenie naszego serca. Czy to świadomie, czy nieświadomie. Lepiej, żeby świadomie takie rzeczy nie robić, prawda? Żeby narażać się na wpływ pewien, który pochodzi od grzechu i który powoduje skażenie. Możemy się zanieczyścić w naszej codzienności, w kontakcie z innymi ludźmi, światowymi ludźmi, przyswajaniem różnych światowych treści, czy może idei. Nie brakuje tego dzisiaj w świecie mediów, internetu, telewizji, wszystkiego, co świat nam oferuje i pompuje do naszej głowy, a co później tak naprawdę przekłada się i co trafia do naszego serca. I każdy z nas zastanowi się, czym się karmi. Mówię też przede wszystkim do siebie. Bo w konsekwencji, kiedy dojdzie do zanieczyszczenia serca, to będzie to powodować pewne rzeczy, które będą działy się na zewnątrz. Pewne objawy. Bo to z nieczystego serca pochodzą złe myśli, które w następstwie, gdy są wykonane, prowadzą do grzechu. Pan Jezus, nauczając, mówił o takiej rzeczy, kiedy zarzucano, że Jego uczniowie nie myją rąk i nie spełniają pewnych żydowskich rytuałów przed jedzeniem. Mówią, że zarzucali Panu Jezusowi, że w ten sposób kalają siebie. A w Ewangelii według świętego Mateusza, w 15 rozdziale, wersety od 17 do 20, gdzie Pan Jezus tłumaczy swoim uczniom. Czy nie rozumiecie, że wszystko, co wchodzi do ust, idzie do żołądka i na zewnątrz się wydala, ale co z ust wychodzi, pochodzi z serca i to kala człowieka? Z serca bowiem pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, rozpusta, kradzieże, fałszywe świadectwa, bluźnierstwa. To właśnie kala człowieka, ale jedzenie nieumytymi rękoma nie kala człowieka. Pan Jezus mówił tutaj o jedzeniu takiej fizycznej żywności, spożywania pokarmu. Ale czy przyswajanie pewnych idei, złych idei, czy pewnych myśli światowych będzie miało wpływ na serce, będzie kalać serce? Myślę, że będzie, braterstwo. W procesie naszego starania o czystość serca, to jest oczyszczania, ważne jest uświęcenie. Dlatego tutaj to chciałem wyszczególnić i podkreślić, jak ważne ono jest. Apostoł Święty Paweł mówi o tym, że jest to bardzo ważne. Że w procesie nieustannego oczyszczania powinniśmy mieć staranie o nasze serce po to, aby mieć społeczność i być pośród tych, którzy wzywają Pana z czystego serca. Drugi list do Tymoteusza, drugi rozdział, wersety od 21 do 22. Jeśli tedy kto siebie czystym zachowa od tych rzeczy pospolitych, będzie naczyniem do celów zaszczytnych, poświęconym i przydatnym dla Pana, nadającym się do wszelkiego dzieła dobrego. Młodzieńczych zaś porządliwości się wystrzegaj i zdążaj do sprawiedliwości, wiary, miłości, pokoju z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca. Apostoł wyraźnie mówi tutaj o pewnym dążeniu. Dążeniu, o wysiłku do tego, żeby z jednej strony pozostawić młodzieńcze porządliwości, ale powiedzielibyśmy i dodalibyśmy porządliwości ciała, cielesny sposób myślenia, abyśmy dążyli do pokoju, do sprawiedliwości, do tego królestwa, o którym mówi apostoł, że Królestwo Boże jest wśród was. W myśl tych słów ważnym w tym miejscu jest podkreślić, jaką ważną rolę dla czystości naszego serca odgrywa wspólna bratnia społeczność w zborach pańskich. Czyli tych, którzy dążą do sprawiedliwości, do wiary, miłości, pokoju i wzywają Pana z czystego serca. Taką myśl wyraża apostoł Paweł w liście do Hebrajczyków w rozdziale 12 i 14 werset. Dążcie do pokoju ze wszystkimi, do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. Bez którego nikt nie ujrzy Pana. Kiedy mówimy na temat oglądania Boga, myślę, że to ważny jest warunek i wskazówka dla nas. Apostoł nie zostawia nam żadnych złudzeń. Aby zdobyć życie na poziomie duchowym, konieczne jest uświęcenie, bo jeśli o to nie zadbamy, jeśli to zjawisko nie będzie miało miejsca w naszych sercach, to możemy zapomnieć o nagrodzie, po którą biegniemy. Kiedy ten proces się rozpoczyna w naszym życiu? Odnośnie początków czystości serca i uświęcenia daje nam pewną sugestię apostoł Święty Piotr i te słowa zapisane są w pierwszym liście Piotra, w pierwszym rozdziale i wersety od 21 do 23. Którzy przez Niego uwierzyliście w Boga, który Go wzbudził z umarłych i dał Mu chwałę, tak iż wiara wasza i nadzieja są w Bogu. Skoro dusze wasze uświęciliście przez posłuszeństwo prawdzie, ku nieobłudnej miłości bratniej, umiłujcie czystym sercem jedni drugich gorąco. Jako odrodzeni, nie z nasienia skazitelnego, ale nieskazitelnego przez Słowo Boże, które żyje i trwa. Apostoł Święty Piotr mówi tutaj o czystości serca. Ale też mówi o pewnym wyznaczniku czystości serca. O miłości bratniej. Pamiętacie na przykazanie naszego Zbawiciela, to szczególne, które do swoich naśladowców powiedział? Po tym poznają, żeście uczniami moimi, że miłość wzajemną mieć będziecie. I to będzie również przejawem tego, pewną wskazówką, że ci mają czyste serce. Ci, którzy są w społeczności z Bogiem. Przejdźmy do drugiej części, która będzie może nieco krótsza. Ta druga część. Skupiłem się może w swoich rozważaniach szerzej na tej pierwszej części, ponieważ sam temat oglądania Boga jest może na pewno jest bratestwu dobrze znany. Oglądanie Boga. Czy i w jaki sposób można oglądać Boga? Co Zbawiciel chciał powiedzieć poprzez te słowa, poprzez tą obietnicę? To słowo, które ma znaczenie patrzeć, okazać się, ukazać, widzieć, ukazywać się, być widzianym. I na sam początek możemy powiedzieć, że Biblia w jasny sposób uczy i stanowczy, że w taki dosłowny sposób człowiek cielesny, człowiek zmysłowy, ziemski nie może oglądać Boga ani Jego chwały. W taki bezpośredni sposób. Zmysłem wzroku. Kiedy zastanawiałem się nad tym tematem, to jedną z pierwszych myśli, która przyszła mi, była związana z Mojżeszem. Bo na pewno wszyscy dobrze znacie tę historię starotestamentową. Twarzą w twarz, prawda? Twarzą w twarz. W tej księdze, drugiej księdze Mojżeszowej w 33 rozdziale opisane jest wydarzenie, kiedy Pan Bóg rozmawiał z Mojżeszem, jak jest napisane, twarzą w twarz. Jak Mojżesz mógł rozmawiać z Bogiem twarzą w twarz, skoro nikt nie może widzieć Boga i przeżyć? Spróbujmy przeczytać kilka wersetów. Druga Mojżeszowa, 33 rozdział, 11 werset. I rozmawiał Pan z Mojżeszem twarzą w twarz, tak jak człowiek rozmawia ze swoim przyjacielem, po czym wracał Mojżesz do obozu, podczas gdy młodszy sługa jego, Jozue, syn Nuna, nie oddalał się od namiotu. W tym przypadku to określenie twarzą w twarz jest metaforą rozmowy, wskazując, że mieli bliską społeczność ze sobą, rozmawiali jak przyjaciele, jak dwóch przyjaciół, jakby dwoje sobie bliskich osób prowadziło rozmowę. Bo kawałek dalej, w tej samej księdze, w drugiej księdze Mojżeszowej, Pan Bóg wyjaśnił, co się wydarzyło. 33 rozdział od 18 do 23 wersetu. I rzekł Mojżesz, pokaż mi, proszę, chwałę Twoją. I odpowiedział Pan, sprawię, że całe dostojeństwo moje przejdzie przed Tobą i ogłoszę imię Pan przed Tobą i zmiłuję się, nad kim się zmiłuję i zlituję się, nad kim się zlituję. Nadto powiedział, nie możesz oglądać mojego oblicza, gdyż nie może mnie człowiek oglądać i pozostać przy życiu. I rzekł Pan, oto miejsce przy mnie, stań na skalę. A gdy przychodzić będzie chwała moja, postawię Cię w rozpadlinie skalnej i osłonię Cię dłonią, aż przejdę. A gdy usunę dłoń moją, ujrzysz mnie z tyłu, oblicza mojego oglądać nie można. Oblicza mojego oglądać nie można. I tutaj podane jest więcej szczegółów, w jaki sposób się to odbywało. Niemniej jednak ten bliski kontakt z Bogiem sprawił, że twarz Mojżesza jaśniała. Jaśniała tak, że jak Mojżesz zszedł do ludu, aby coś im powiedzieć, aby z nimi rozmawiać i przekazać słowa Boże, to musiał założyć zasłonę na swoje oblicze, bo nie mogli na niego patrzeć, taki był blask. Trzecia Księga Mojżeszowa, 34 rozdział, werset 29. A gdy Mojżesz wstępował z góry Synaj, mając w ręku dwie tablice świadectwa, nie wiedział Mojżesz, gdy wstępował z góry, że skóra na twarzy jego promieniała od rozmowy z Panem. Pomimo tego, że Pan Bóg go ukrył w rozpadlinie skalnej, zakrył go w taki symboliczny sposób dłonią, to od tyłu jego chwały to oblicze Mojżesza nabrało tego blasku i jasności. Musiało to być wspaniałe spotkanie, ale jednak z tego wyciągamy pewną lekcję, że człowiek ziemski, człowiek zmysłowy ma pewne swoje ograniczenia i w sposób dosłowny chwały Boga oglądać nie może. I kiedy w tym świetle zastanawiamy się nad słowami Jezusa i kiedy próbujemy zestawić te lekcje ze Starego Testamentu z Nowym Testamentem, to co Pan Jezus chciał nam powiedzieć? Uczniowie mieli takie samo pragnienie jak Mojżesz. Pamiętacie, braterstwo, jak Filip rozmawiał, jak Pan Jezus rozmawiał z Filipem? Mówi: Panie, pokaż nam Ojca. Powiedzielibyśmy: pokaż nam Boga. Zapisane jest to w Ewangelii według świętego Jana w rozdziale 14 i wersety od 6 do 11. Widzicie, braterstwo, że i to też warto podkreślić, że to pragnienie oglądania Boga było zakorzenione i pośród proroków, i jak czytaliśmy u psalmistów, różne psalmy o tym mówią, o tym pragnieniu serca, pragnieniu czystego serca, oglądaniu Boga. I również i apostołowie, którzy może pewnych rzeczy jeszcze nie byli do końca świadomi, nie mając pewnej miary Ducha Świętego, którą otrzymali po zmartwychwstaniu naszego Pana, oni też mieli pragnienie, aby ujrzeć, oglądać Boga. Czy nie przypominali sobie, nie pamiętali te słowa, które powiedział Pan Jezus? Myślę, że nie umieli jeszcze je zrozumieć wtedy. Ale Pan Jezus im wytłumaczył. Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem droga i prawda i żywot. Nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Gdybyście byli mnie poznali i Ojca mojego byście znali, odtąd go znacie i widzieliście go. Rzekł mu Filip: Panie, pokaż nam Ojca, czyli domyślę Boga, a wystarczy nam. Odpowiedział mu Jezus: Tak długo jestem z wami i nie poznałeś mnie, Filipie? Kto mnie widział, widział Ojca. Jak możesz mówić, pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słowa, które do was mówię, nie od siebie mówię, ale Ojciec, który jest we mnie, wykonuje dzieła swoje. Wierzcie mi, ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie, a jeśli by tak nie było, to dla samych uczynków wierzcie. Jezus tutaj dla swoich uczniów wyraźnie wyjaśnił, że bezpośrednie oglądanie Ojca na tym etapie, ani nie oglądanie Bożej chwały, charakteru, nie było wtedy możliwe, ani celowe, ani to nie było też wolą Bożą, aby w taki sposób się objawiać. Pan Bóg objawił siebie poprzez swojego Syna. I poprzez tego Syna Jezusa Chrystusa można było zobaczyć działanie Boga. Uczniowie, patrząc na Jezusa, mogli oglądać odbicie Bożej chwały, charakteru, boskiego sposobu działania. Mogli słyszeć słowa, które Jezus przekazywał, które otrzymał od Ojca Wszechmogącego. Mówiąc na temat oglądania Boga, myślę, że nasuwa się myśl, w zasadzie takie dwie myśli, dwa pewne aspekty, które związane są z tym oglądaniem Boga, które można było widzieć już właśnie w tych słowach Pana Jezusa, które przeczytaliśmy. Czyli to, co dzieje się pośród naśladowców Kościoła w czasie wybierania Kościoła wieku Ewangelii. Bo skoro w bezpośredni sposób nie można oglądać, nikt z ludzi nie może oglądać Boga, to na czym ma polegać ta obietnica, którą dał Zbawiciel? To jest, powiedzieliśmy, to były słowa, które Pan Jezus przedstawił dla swoich uczniów, dla swoich naśladowców. Jest to obietnica dla członków Kościoła wieku Ewangelii, która ma swoje wypełnienie i dzisiaj, w pewnym kształcie, w pewnym wymiarze, do pewnego stopnia. I będzie w pełnym tego słowa znaczeniu miała spełnienie w przyszłości. W dniu dzisiejszym można oglądać Boga poprzez oczy wiary, będąc poświęconym i spłodzonym z Ducha Świętego, o czym też przewodniczący dzisiaj to mówił. Ten czynnik Ducha Świętego jest bardzo ważny. I po drugie, Boga będzie można oglądać prawdziwie, twarzą w twarz. po osiągnięciu boskiej natury, jaką on sam posiada i jaką już otrzymał jego Syn Jezus Chrystus, który został uwielbiony do chwały. Pismo Święte, oferując obietnicę żywota wiecznego, tych wielkich błogosławieństw dla wszystkich narodów, daje szczególną możliwość przemiany do natury duchowej dla Kościoła wybieranego w czasie wieku Ewangelii. Gdzie w liście do Rzymian w 2:7 apostoł święty Paweł mówi tak: tym, którzy przez trwanie w dobrym uczynku dążą do chwały, czci i nieśmiertelności, da żywot wieczny. To koresponduje też z tym wersetem manny, który dzisiaj czytaliśmy. Przez pewne doświadczenia, cierpienia i trudności przechodzimy pewną drogę. Musimy przejść pewną drogę. Na tej drodze naszym staraniem powinno być to czyste serce, które jest istotnym czynnikiem do tego, aby i istotnym kryterium, aby odziedziczyć nieśmiertelność. A z kolei ta nieśmiertelność, ten stan duchowy da nam możliwość oglądania oblicza Stworzyciela Wszechrzeczy w sposób bezpośredni, twarzą w twarz. Wybór klasy tej klasy Kościoła zależy od spełnienia tych warunków i spełnienia warunków prób wiary, posłuszeństwa, ofiarowaniu ziemskich przywilejów aż do śmierci, ze wszystkimi korzyściami, nadziejami i celami, które moglibyśmy tutaj po ludzku na ziemi osiągnąć. Ten proces oznacza chodzenie Jego śladami, stawianie siebie ofiarą żywą, tak jak On to czynił, a następnie wierne wypełnianie ślubu poświęcenia aż do zakończenia się ofiary w śmierci, aby ta meta, którą jest tutaj ta śmierć na ziemi, sprawiła, że okażemy to czyste serce, które gotowe będzie do tego, aby być wzbudzone w przyszłości do duchowego życia. Przy pierwszym zmartwychwstaniu. Kościół przy pierwszym zmartwychwstaniu nie będzie miał już udziału wraz z całą ludzkością w błogosławionym powrocie do doskonałości na ziemi i we wszystkich błogosławieństwach, które będą na ziemi. Ale obudzą się, by uczestniczyć w podobieństwie i chwale i radości Pana jako uczestniczy żywota samego w sobie, razem z Nim. Tak jak w pierwszym liście Jana czytamy w 3:2-3. Umiłowani, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale się nie objawiło, czym będziemy, lecz wiemy, gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. I każdy, kto tę nadzieję w Nim pokłada, oczyszcza się tak, jak On jest czysty. Myślę, że bardzo ważne słowa pewnej wielkiej obietnicy, która koresponduje z tym drugą częścią naszego przewodniego wersetu, oglądaniu Boga. I chociaż mowa jest tutaj w pierwszej kolejności o tym, że ujrzymy naszego Pana, naszego Odkupiciela, ale tak jak powiedzieliśmy, On już odziedziczył nieśmiertelność i chwałę. Jest u Ojca. Jeżeli my będziemy mieli taką możliwość, jeżeli postaramy się o to, jeśli Pan Bóg da według Jego woli, kiedy znajdziemy się tam w tym królestwie, będziemy mieć możliwość rzeczywistego oglądania Boga twarzą w twarz. Ale już dzisiaj, jako wierzący, mamy możliwość oglądania Boga poprzez działanie w przyrodzie. Pierwszej pieśni, którą śpiewaliśmy, której mówiło, że szum mórz opowiada chwałę i że ziemia mówi amen. To przyroda również opowiada dzieła Boże i przez to możemy widzieć Boga. Nie w taki literalny sposób, ale otrzyma wiary. Poprzez Boże Słowo, które objawia nam Jego charakter, wszystkie zamiary wypełniające się proroctwa. W księdze proroka Izajasza w 48:3, gdzie mówi, że Pan Bóg objawia swoje zamiary. Poprzez działanie Jezusa w czasie Jego pierwszego przyjścia, Jezusa, Syna Bożego, poprzez Jego wielkie dzieło odkupienia, ale też przez działanie wypełniające się proroctwa związane z Jego drugą obecnością. Przez to możemy widzieć działania Boże. I również, jak wspomnieliśmy, co jest, myślę, bardzo ważnym czynnikiem, działanie pośród braci w Chrystusie, w zborach pańskich. Przez zbór objawiona jest rozliczna mądrość Boża, jak mówi list do Efezjan. List do Efezjan, 2:5-6. Ten slajd jest zatytułowany właśnie zgodnie z tym wersetem. I nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem, łaską zbawieni jesteście. I wraz z Nim wzbudził i teraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie. Zauważcie, braterstwo, o czym tutaj jest mowa. Że tutaj jest mowa o wzbudzeniu do nowości żywota. Ale to nie jest jeszcze pierwsze zmartwychwstanie. To jest nasze pielgrzymowanie tutaj. To jest nasza droga. Nas posadził na okręgach niebieskich, abyśmy poprzez oczy wiary mogli pewne rzeczy widzieć. I to jest oglądanie Boga już w tej chwili. Czy te wszystkie możliwości, czy te wielkie przywileje traktujemy z należytym szacunkiem, uwagą i wdzięcznością? Czy doceniamy? Niech każdy z nas sobie odpowie. Drodzy braterstwo, na koniec przychodzi podsumowanie. W myśl tego, jak wielcy prorocy, psalmiści i również i pierwsi uczniowie mieli takie pragnienie ujrzeć Boga, tak i myślę wielu z nas, i myślę, że wszyscy mamy takie pragnienie, aby ujrzeć Boga. Ujrzeć Boga takim, jakim On jest. Również i Hiob miał takie pragnienie, gdzie zapisane jest w 19 rozdziale Księgi Hioba, 26-27. I choć moje ciało zostanie zniszczone, jednak w moim ciele będę widział Boga i moje oczy ujrzą Go. To już przez wiarę możemy dziś widzieć chwałę Bożą, Jego działanie. I objawione są nam rzeczy, na które również i aniołowie wejrzeć pragną, gdzie mówi w pierwszym liście Piotra. I wspomnieliśmy o tym, że postępujemy niewidzeniem, nie tym, co jest naoczne, co można dotknąć, ale tym, co jest niewidzialne. Drugi list do Koryntian, 5:7. Gdyż w wierze, a nie w oglądaniu pielgrzymujemy. Jesteśmy więc pełni ufności i wolelibyśmy raczej wyjść z ciała i zamieszkać u Pana. Dlatego też dokładamy starań, żeby niezależnie od tego, czy mieszkamy w ciele, czy jesteśmy poza ciałem, Jemu się podobać. Albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje, dokonane w ciele, czy to dobre, czy złe. Aby te uczynki były dobre, braterstwo. Abyśmy dbali o naszą czystość serca, o nasze myśli, o nasze uczucia, o nasze pragnienia, aby nasza wola była kierowana wolą Bożą. Aby one mogły podobać się Panu Bogu. Bo w tym Pan Bóg ma upodobanie. Nie w składaniu literalnych ofiar, ale w służbie serca, w ofiarowaniu swojego serca. Unikajmy sytuacji, w których możemy się duchowo zanieczyścić. Jak powiedzieliśmy, takich sytuacji nie brakuje. I każdy z nas jest temu poddany. I myślę, że to nawet do samego końca naszego życia. Tak rozmawiałem wczoraj z bratem jeszcze. Mówię, starsze osoby to pewnie już nie mają takich problemów, już mają ukształtowane serce. A wiecie, braterstwo, niektórzy do samego końca mają chociażby swoje ciało, z którym muszą walczyć. Także jest to walka przeciwko ciału, przeciwko światu, przeciwko szatanowi, aby te wszystkie wpływy nie skaziły naszego serca aż do samego końca. I żeby nasze serca nie mogły doznać skażenia, dołóżmy wszelkiego starania, aby, jeżeli to w ogóle ma miejsce w jakiś sposób, aby niezwłocznie podjąć działanie, aby je oczyścić. W jaki sposób możemy się oczyścić? Pamiętacie tą wodę, która tam była do oczyszczania? To był dosyć charakterystyczny element. Co woda przedstawia w Słowie Bożym? To Słowo Boże. Tak czytaliśmy, że przez to Słowo jesteście obmyci, prawda? Więc musimy udać się do Słowa Bożego, do rady Słowa Bożego. Musimy poprzez modlitwę udać się do tronu Ojca za pośrednictwem orędownika Jezusa Chrystusa. Jak mówi apostoł Jan, jeśli ktoś was grzeszy, mamy orędownika. Nie grzeszcie, ale jeżeli ktoś, komuś się zdarzy takie skażenie, to mamy orędownika. Należy zwrócić się w modlitwie i żałować, przeprosić. A więc powiedzieliśmy też społeczność w zborze, rada w zborze. To też jest czynnik. To, że jesteśmy tutaj dzisiaj, jest wyrazem tego starania o nasze czyste serce. Nie opuszczajmy wspólnego zgromadzenia, jak mówi również apostoł. To jest ważna rzecz. W naszym staraniu o czyste serce. Dałby dobry Bóg, abyśmy, jeśli zasłużymy, kiedyś w przyszłości słowa Pana Jezusa z kazania z Góry Błogosławieństw mogły stać się w pełni naszym udziałem w Jego Królestwie. Błogosławieni czystego serca, gdyż będą oglądać Boga. Amen.